Opary z magicznej szkatułki. Teotihuacan było zaprojektowane jako centrum pewnego systemu geograficznego i kosmicznego. Oba te komponenty musiano ustalić przed rozpoczęciem budowy. Budowle, elementy składowe struktury urbanistycznej nie mogły być przecież później przestawiane. Ustalenie daty przesilenia letniego i zimowego jest względnie proste. Wiadomo, że kiedy pręt wbity w ziemię rzuca najkrótszy cień, mamy 24 czerwca, kiedy najdłuższy 21 grudnia. O ile więc słońce nie skryje się za chmurami, na uzyskanie prawidłowych wyników pozwalają proste, choć długotrwałe obserwacje. W przypadku danych dotyczących gwiazd stałych czy orbit planet, do wyliczeń trzeba stosować kwadranty i inne przyrządy, konieczna jest też wyższa matematyka. Jeżeli zaś ma się zamiar namierzyć z dokładnością do 1 metra punkty dość od siebie odległe i niewidoczne z jednego miejsca, to na obserwacje potrzeba bardzo długiego czasu i wielu pomiarów. Od jednego pagórka do drugiego, od jednego szczytu do drugiego oraz odpowiednich przyrządów. A do tego stuletniego okresu dobrej pogody. Często wpadają mi w ręce książki, w których mądrzy autorzy zwracają się zazwyczaj do młodzieży, bo te najłatwiej otumanić. Autorzy ci twierdzą, że w przypadku zadziwiających obserwacji nieba i dokładnych kalendarzy ludów Mezoameryki wcale nie jest konieczne powoływanie się na tajemnicze techniki dla zrozumienia tej astronomii. Żeby wyjaśnić powstawanie piramid i pałaców, nie trzeba się też wcale uciekać do utraconych tajemnic. Bo wszystko było bardzo proste. Ludy Mezoameryki, epoki kamiennej, zmajstrowały sobie z biegiem stuleci specjalne drewniane bądź kamienne przyrządy do obserwacji astronomicznych. Twierdzi się nawet, że orbity planet i ustalenie kątów było możliwe dzięki wykorzystaniu strzelnic, takich jak znajdujące się w najwyższym pomieszczeniu obserwatorium w Chichen Itza. Nawet całe zespoły budynków można było, jak na przykład w Uaxactun, dokładnie zorientować astronomicznie, ponieważ gdy obserwacje przeprowadzano z wysokości jednego budynku, słońce wschodziło w określonym momencie za rogiem budynku drugiego. Po przeczytaniu takiego tekstu człowiek zadaje sobie pytanie, dlaczego poważni naukowcy nadal zajmują się kontrowersyjnymi domysłami, skoro wszystko można wyjaśnić w tak prosty sposób. Czytelnik nieobeznany z problematyką dowie się co najwyżej, że wszystkie zagadki już rozwiązano. Wcale tak nie jest. W bardzo przemyślny sposób, za pomocą kuglarskich sztuczek, manipuluje się faktami, które zaistniały dopiero po wzniesieniu zagadkowych budowli. Strzelnice obserwatorium w Chichen Itza powstały po wzniesieniu tej budowli. W Uaxactun słońce dawało się namierzyć dopiero wówczas, kiedy można je było obserwować z wysokości innego budynku. Ze szczytu piramidy Słońca w Teotihuacan do punktów odniesienia na firmamencie prowadzą teoretyczne horyzontalne linie obserwacji. Aby tak jednak było, musiano najpierw określić dokładnie miejsce budowy oraz wysokość piramidy, ponieważ linie kierunku obserwacji objawiały się dopiero ze szczytu piramidy. Budowla ta wszakże nie mogła, jak powstały później strzelnice, być przestawiona o kilka metrów, gdyby po ukończeniu dzieła okazało się, że linie kierunku obserwacji mijają się z punktami odniesienia. O czym nie wiedziano. W czasach wznoszenia Teotihuacan nie znano jeszcze takich planet jak Uran, Neptun i Pluton, ale miały one swoje odpowiedniki w modelu Układu Słonecznego. Uran został odkryty w 1781 roku przez astronoma amatora Fryderyka Wilhelma Herschla, 1738-1822 z wykształcenia muzyka. W latach 1840-1845 obliczenia pozwalały domniemywać istnienie Neptuna, ale potwierdził je dopiero obserwacjami w 1846 roku w Berlinie Johann Gottfried Galle 1812-1910. Maleńki Pluton został odkryty w XX wieku. Ma on średnicę zaledwie 6000 km. Jest zatem znacznie mniejszy od Marsa i Ziemi. Światło odeń odbite jest tak słabe, że nie widać go przez słabsze teleskopy. Dopiero w 1930 roku Clyde William Tombaugh, urodzony w 1906, z obserwatorium Lowell w Arizonie, po systematycznym przeszukiwaniu nieba za pomocą astrofotografii, odkrył 9. planetę Układu Słonecznego. Ponieważ ani Majowie, ani ich przodkowie, ani nieznani budowniczowie Teotihuacan nie mieli teleskopów, to logiczne, że nie mogli mieć zielonego pojęcia o istnieniu Urana, Neptuna i Plutona, nie mówiąc o obliczeniu odległości tych planet od Słońca. Fachowcy wiedzą o tym, unikają więc jak mogą dyskusji na ten temat. Są zdania, że albo wyniki badań Haga-Charlestona są sprawą przypadku, albo mieszkańcy Teotihuacan dysponowali zestawem przyrządów umożliwiających ustalenie położenia najodleglejszych planet Układu Słonecznego. Przed kilku laty pod centralnym punktem piramidy Słońca odkryto jaskinię leżącą głęboko pod złożami lawy. W literaturze fachowej nie udało mi się znaleźć żadnych wzmianek, czy w owym podziemnym pomieszczeniu znajdowały się jakieś przedmioty. Nie kwestionuje się istnienia tej jaskini, lecz resztę pomija się milczeniem. Pomieszczenie to jest kolejnym dowodem, że wszystko w Teotihuacan budowano według ścisłego planu. Świadczy ono również o niezwykle precyzyjnym wyborze miejsca budowy, które, że tak powiem, od pierwszego sztychu łopaty budowniczych uwzględniało warunki naturalne okolicy. Mimo to raczej akceptuje się najróżniejsze wykręty, niż dopuszcza możliwość, że to przybysze z kosmosu przekazali budowniczym metropolii plany budowy i inne niepojęte dane. Jeżeli przyjąć, że istoty pozaziemskie obdarzyły tubylców wiedzą astronomiczną i umiejętnością budowania miast, to nasuwa się pytanie, co było ich zamiarem? Właśnie to, brzmi odpowiedź, co tysiące lat później stało się z rzeczywistością. Mądrzy naukowcy powinni wyciągnąć z tej nauki wnioski, właściwe wnioski. Inaczej nie będzie dowodu na to, że stan ziemskiej wiedzy osiągnął poziom pozwalający ludzkości wkroczyć w erę kosmiczną. Résumé. Nikt nie kwestionuje istnienia zdumiewających danych zawartych w kalendarzach ludów Mezoameryki oraz informacji o planetach Wenus i procesach zachodzących na niebie. Genialne tabele zaćmień w kodeksie drezdeńskim świadczą o tym, że ludy te wiedziały, że Ziemia się obraca i że jest okrągła. Niezaprzeczalny jest również fakt, że w okresie tych wysokich kultur te same ludy, owładnięte obłędem religijnym, zarżnęły bez litości setki tysięcy ludzi tylko po to, żeby zachować Słońce przy życiu. Sprzeczność jest wyraźna. Albo dla Teotihuacan i Majów Układ Słoneczny był znany, w takim jednak razie bezsensowne byłyby ofiary z ludzi. Ponieważ jednak spełniano je dla przebłagania Słońca, ludy te nie mogły rozumieć funkcji Słońca oraz krążących wokół niego planet. Lecz mimo to wiedziały o Jowiszu, Saturnie, Uranie, Neptunie i Plutonie. Czy jest więc możliwe inne rozwiązanie tej sprzeczności niż twierdzenie, że bogowie obdarzyli te ludy podstawowymi informacjami o planetach? Teotihuacan budowano przez okrągłe 1000 lat w 6 różnych fazach. Ale już w chwili rozpoczęcia budowy musiał istnieć projekt całości. W trakcie 1000-letniego okresu wznoszenia miasta nie powstało nawet kilka budynków, które stanowiłyby dowód odejścia od założonego planu. O jego rygorystycznym przestrzeganiu świadczą również motywy na reliefach i malowidłach, na przykład Quetzalcoatl i tapir, małpa, grzechotnik czy jaguar, wizerunki zwierząt nie występujących na wyżynie meksykańskiej, lecz w leżącej znacznie niżej dżungli gwatemalskiej. Cześć oddawana pierzastemu wężowi jest w Teotihuacan wszechobecna. Można przyjąć, że mieszkańcy Teotihuacan przywędrowali w te okolice z nizin, czcili kosmicznego boga, a wywodząca się stąd wiara była zapewne na tyle silna i wzbudzająca strach, że plan dany ludziom uważano za świętość. W legendzie można znaleźć informację, że w Teotihuacan odbyło się niegdyś spotkanie bogów, którzy radzili nad losem ludzi. Legenda mówi też o kamiennych oznaczeniach w okolicy Teotihuacan, a wszystko stało się za sprawą boskich rąk. Nauczony doświadczeniem chciałbym podkreślić, iż nie twierdzę, że Teotihuacan zbudowali bogowie. Ten zarzut zaraz wypłynie jak potwór z Loch Ness. Nie ma dla mnie nic dalszego od twierdzenia, że nasi przodkowie nie potrafili wznosić monumentalnych budowli. Tak, to mieszkańcy Wyżyny Meksykańskiej zbudowali je na wysokości prawie 2400 metrów nad poziomem morza. Przed imponującymi ruinami stajemy ze zdumieniem. Harowali w pocie czoła, ponieważ tak zaplanował wszystko i zażądał Bóg, który władał ich istnieniem. Bóg, który niegdyś przybył z nieba jako pierzasty wąż. Oko nam zbielało. Gerardo Lavet, meksykański inżynier, z którym przyjaźnię się od lat, zwrócił uwagę na coś, co stało się później prawdziwą sensacją mojej wyprawy do Teotihuacan w 1983 roku. Najpierw jednak zaprosił mnie na wystawną kolację do Hacienda de los Morales, jednej z najlepszych spośród wielu znakomitych restauracji stolicy Meksyku. Widziałeś już Teotihuacan, pomieszczenia wyłożone wielkimi płatami miki? Pytał mnie przy aperitifie. Nie mam o tym zielonego pojęcia. Musisz je zobaczyć. Mój stary przyjaciel, archeolog, opowiedział mi o tym. Napomknął też, że przedstawiciele tej dziedziny wiedzy stoją wobec dziwnej zagadki. Chodzi o to, że w Meksyku mika prawie nie występuje, a w Teotihuacan stosowano ją na wielką skalę, wprawiając całe warstwy między skały. Z pomieszczenia wyłożonego miką prowadzą podobno dziwne rury do innego, niewielkiego pomieszczenia, powiedział Gerardo w wielkim sekrecie, bo odkrycie uznano oczywiście za ściśle tajne. Musisz się wszystkiego dowiedzieć. Bądź co bądź, ci faceci z epoki kamiennej musieli dużo wiedzieć o szczególnych właściwościach miki. W końcu w naszym kraju jest jej bardzo niewiele. Importujemy ją ze Stanów Zjednoczonych, z Brazylii i z innych krajów. Po zrealizowaniu pierwotnego planu podróży pojechałem więc jeszcze raz do Teotihuacan. Z wielkich autokarów wylewały się tabuny turystów. Nie wiedzieli, jak wymijać natrętnych handlarzy, dawali się podpuszczać, zaczynali targować o zdecydowanie za drogie naszyjniki, bransolety, posążki bogów, dywaniki do modlitwy i gliniane fujarki. W końcu godzili się na cenę wprawdzie 3 razy niższą od wyjściowej, lecz nadal o wiele za wysoką. Istnieje bardzo prosty sposób, żeby ich ominąć i poświęcić cały swój czas na oglądanie rzeczy naprawdę wartych uwagi. Trzeba tylko wiedzieć, że handlarze, podobnie jak równie natarczywe indiańskie dzieci, mają swoje rewiry. Zostają, gdy człowiek idzie dalej. Żaden ze strażników nie słyszał o Mikowej komnacie. Pomaszerowaliśmy zatem, dziennikarz i fotograf Helmut Werb, Ralf oraz ja, prawą stroną drogi, zmarłych pod górę, a potem lewą stroną z powrotem do Cytadeli. Jakiś przewodnik opowiadał właśnie po angielsku swojej grupie o polach magnetycznych, które wykryto wzdłuż bulwaru. Odniosłem wrażenie, że był to człowiek mający niezłe informacje. Usłyszałem, jak mówi, stąd, patrząc od Cytadeli, znajdą państwo Mikę zaledwie na kilometr przed piramidą Słońca. Jeżeli będą się państwo trzymali prawej strony, ujrzą państwo tablicę z napisem Mika. Nie zobaczą państwo jednak Mikowej komnaty, bo jest zamknięta dwiema żelaznymi płytami. Przypadkiem wskazano nam właściwą, a nawet oficjalną drogę. W miejscu oznaczonym tablicą znajdowała się istotnie żelazna płyta broniąca dostępu do drugiej takiej samej, widocznej kilka metrów dalej. Obie były zakotwiczone w ziemi za pomocą łańcuchów spiętych masywnymi kłódkami. Przeprowadziliśmy pośpieszną inspekcję okolicy. Zastanawialiśmy się właśnie, jak otworzyć kłódki, jeśli to konieczne, nawet za pomocą łagodnej perswazji, kiedy ze spojrzeniem człowieka dysponującego odrobiną władzy zbliżył się do nas dozorca. Powiedz, że jesteś archeologiem, syknął Helmut, który jako dziennikarz potrafił się znaleźć w każdej sytuacji. Przyjechałem ze Szwajcarii. Jeden z moich meksykańskich kolegów, archeolog, opowiedział mi, że pod tymi płytami znajdują się warstwy miki. Można je zobaczyć. Gorliwy strażnik zaczął z wysiłkiem myśleć. Z pęku kluczy, jaki mu zwisał u pasa, obok noża w pochwie, wybrał jeden. Spojrzał na mnie badawczo, potem przyklęknął i otworzył kłódki. Do podjęcia tej decyzji mogło go skłonić rzucone mimochodem słowo archeolog i zdumiewający fakt, że znałem tajemnicę kryjącą się pod ziemią. Odtąd Helmut fotografował wszystko, co wpadło mu w obiektyw. Gdy promienie słońca wśliznęły się do podziemnego pomieszczenia, oślepił nas blask miki, której płatami wielkości 10 na 20 centymetrów kwadratowych była wyłożona podłoga. Niespodziewany efekt zaskoczył nas ponownie, kiedy strażnik podniósł drugą płytę. Teraz widzieliśmy wszystko dokładnie. Kamienne mury sufitu były przełożone jak kanapka warstwami miki. Stanowiło to jakby plafon z kamieni ułożonych jeden na drugim i połączonych zaprawą murarską. Potem była około 7-centymetrowa warstwa miki, potem następowała kolejna potężna półmetrowa warstwa kamieni. — Jak głęboko sięgają warstwy miki? — zapytałem strażnika. — Zbadano 29 metrów, ale warstwy mogą sięgać dalej. Jak daleko okaże się podczas kolejnych prac? Strażnik nie zabronił mi nawet wziąć do ręki jednej z płytek. Rozpadła się jak kruchutka folia, nie była grubsza od błony filmowej. Płatki miki są przejrzyste, lecz silnie odbijają światło słoneczne. Tak, to właśnie jest muskowit, vitrum muscovitum, minerał, który nasi dziadkowie nazywali szkłem z Moskwy. Muskowit, czyli glinokrzemian potasu i gliny, występuje najczęściej w żyłach w pobliżu skał granitowych. Niewielkie ilości odkryto również w Szwajcarii, w górach Świętego Gotarda i w Alpach północno-tyrolskich. Wielkie złoża są w Indiach, na Madagaskarze, w Afryce Południowej, w Brazylii, w Stanach Zjednoczonych i nad jeziorem Bajkał w Związku Radzieckim. Kraje europejskie skazane są na import, podobnie jak wiele innych, w tym kraje Ameryki Środkowej, gdzie w górach dominują skały wulkaniczne. Skąd pochodzi mika, którą na tak wielką skalę stosowano w Teotihuacan? Mika ma właściwości, które czynią ją prawie niezastąpioną. Jest elastyczna, wytrzymuje do 800 stopni Celsjusza, nie szkodzą jej gwałtowne skoki temperatury. Jest też odporna na rozpuszczalniki organiczne i większość kwasów. Przede wszystkim jednak stanowi doskonały materiał na izolatory. Nie boi się łuku elektrycznego, prądów błądzących i wyładowań. Ze względu na przejrzystość i wytrzymałość na wysokie temperatury stosuje się ją na wzierniki wielkich pieców. W elektrotechnice zastosowanie płytek mikowych jest bardzo wielostronne. Służą one na przykład jako izolatory w lampach elektronowych oraz w transformatorach i urządzeniach radarowych. Obok wielu innych zastosowań miki używa się także w technice komputerowej. Gatunki niższej jakości miele się na proszek bądź rozwarstwia i stosuje w przemyśle do produkcji żelazek, tosterów, pralek i jako dodatek do specjalnych gatunków szkła. Czy budowniczowie Teotihuacan wiedzieli o tak wielostronnych możliwościach stosowania miki? Można to potwierdzić bez najmniejszego udziału fantazji, bo inaczej nie kładliby jej między warstwy kamieni. Skąd zdobywali tak wielkie ilości tego minerału, a w dodatku płytek tak dużych, skoro i dziś przy zastosowaniu nowoczesnych metod wydobycia płytki mające 30-40 cm kwadratowych należą do rzadkości? Co działo się w tym pomieszczeniu? Czy komora taka była tylko jedna, czy istniało ich więcej, jeszcze nie odkrytych, które zabezpieczono w ten sposób przed wpływami z zewnątrz? Pomyślałem o dwóch możliwościach, ale żadna mnie nie satysfakcjonuje. W pomieszczeniu wytwarzano wysoką temperaturę, a ciepło nie powinno przedostawać się na zewnątrz. Mogło tak być w razie stosowania urządzenia do przetopu metali. Ale ponieważ najpierw rozgrzałby się kamienny sufit, to panujące tu ekstremalne temperatury można by odczytać i dziś. Należy więc zadać pytanie, czy archeolodzy rozpoczęli takie badania. A może pomieszczenie z przekładkowym sufitem miało być izolowane od temperatur panujących na zewnątrz? Przeciwko takiej hipotezie świadczy jednak fakt, że pod warstwą miki znajduje się półmetrowy kamienny mur, który sam stanowi dostateczną izolację. Istnieje tylko jedno wyjaśnienie, sprawiające jednak wrażenie zupełnej fantazji. Nad komorą panowała stale temperatura wieluset stopni, lecz temperatura nie na tyle wysoka, żeby stopić kamienie. Czy przeprowadzano tu jakieś eksperymenty? Gerardo Lavet dowiedział się od jednego z archeologów, że podobno dwie rury prowadzą stamtąd do podziemnej komory w piramidzie Słońca. Strażnik nic o tym nie wiedział, a sztolnia do piramidy była zamknięta żelazną kratą. Czy pod termoodporną warstwą bogowie przechowywali jakieś urządzenia? Można też zadać pytanie spekulatywne, czy było to centrum energetyczne Teotihuacan? Niezależnie od tego, jak wiele zadamy pytań i jak niewiele otrzymamy odpowiedzi, bezsprzeczne jest, że projektanci i budowniczowie Teotihuacan znali właściwości miki. Inaczej oszczędziliby sobie trudu stworzenia przekładkowej izolacji. Czy przeciwnika można zaatakować jego własną bronią? Budowniczowie Teotihuacan byli podobno ludem epoki kamiennej, nie mogli więc ani nie powinni wiedzieć nic na temat wysokich temperatur pozwalających na topienie metalu, którego nie znali. Dla wszechwiedzących uczonych jest jasne, że nie mieli pojęcia o elektryczności. Czyż nie pozostaje nam nic innego, jak wyciągnąć wniosek, że pomieszczenie to stworzyły potężne, nieznane istoty, że ktoś musiał znać właściwości miki i źródło importu tego minerału. Podejrzana wydaje mi się tajemnica, jaką otoczono całą sprawę. Żelazne płyty, kłódki. Większość strażników nie ma o niczym zielonego pojęcia. proszę nie wyskakiwać z wyświechtanym wyjaśnieniem, że taki skarb trzeba chronić przed turystami. Wystarczyłoby dwóch strażników na dwie zmiany. W Chichen Itza turyści mogą wchodzić gęsiego do piramidy, gdzie podziwiają kamiennego jaguara. Dlaczego więc tu nie zamontowano, mimo kosztów, kuloodpornych szyb chroniących ściany? A może chodzi tylko o uniknięcie zbędnych pytań? Oto cała bieda. Głupi są tak pewni siebie, rozsądni tak pełni wątpliwości, twierdził Bertrand Russell, 1872-1970. Rozdział 7. Palęgłe odkryte, lecz wciąż zagadkowe. Nauka robi się naprawdę interesująca dopiero tam, gdzie się kończy. Justus von Liebig, 1803-1873. W 1773 roku hiszpański oddział zwiadowczy doniósł kościelnemu zwierzchnikowi okręgu, biskupowi Antonio de Solis, że koło miasteczka Tumbala, w dzisiejszym stanie Chiapas, na samym południu Meksyku, znajdują się nader dziwne kamienne domy – Casas de Piedra. Duchowny uznał wiadomość za nieistotną, mogło chodzić co najwyżej o prymitywne indiańskie chaty. Informacja zaczęła jednak krążyć w formie plotki i w końcu dotarła do Ramona Ordonieza, księdza w Ciudad Real. Ordonez polecił paru swoim ludziom oraz miejscowym Indianom obejrzeć kamienne domy. Po powrocie ekspedycja z zachwytem opisywała kapłanowi wieże, piramidy i hale, odkryte w odległości tylko 2 leguas, 8,76 km, od niewielkiej wioski Santo Domingo de Palenque. Ordonez napisał raport, który po długich korowodach spowodowanych drogą służbową dotarł do Komisji Królewskiej Audiencja w Gwatemali. Następnie Audiencja wydała oficerowi nazwiskiem Antonio del Rio rozkaz przeprowadzania dokładnych oględzin ruin. Wyznaczyła też rysownika, który miał przenieść na papier kamienne dziwy kryjące się w dżungli. Wprawdzie wieś Santo Domingo była odległa od celu wyprawy prawie o 6 kilometrów, ale gęstwina i pora deszczowa sprawiły, że droga przez zielone piekło zamieniła się w koszmar. Del Rio dotarł do celu dopiero 3 maja 1787 roku. Był to początek odkryć w Palenque, odkryć, które w trakcie ostatnich 200 lat dały wiele sensacyjnych wyników. Mimo wszystko jednak zagadka tego miasta nadal oczekuje na ostateczne i prawdziwe wyjaśnienie.